Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. Dzisiejszy program już w mocno wakacyjnych klimatach, no a to między innymi za sprawą pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, która w minionym tygodniu wyruszyła po raz 88. Będzie także relacja z Paradiso, czyli tradycyjnego spotkania młodych archidiecezji poznańskiej na Świętej Górze koło Gostynia. No a dla przeciwwagi także trudny temat choroby, śmierci, odchodzenia dzieci, z którym próbuje sobie radzić jedna z poznańskich fundacji, a także odpowiadać na graniczne pytania, jakie pojawiają się w takiej sytuacji. Między niebem a ziemią. Zapraszam. W minioną środę w katedrze poznańskiej arcybiskup Stanisław Gądecki dał sygnał do wymarszu dla 88. pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. W drogę wyruszyło 8 grup z różnymi charyzmatami i setki pielgrzymów z różnymi oczekiwaniami. O nastroje tuż przed wyjściem, ale także po kilku dniach marszu, pytała Sandra Soluk.
Mama i czwórka dzieci?
Trójka jest moje.
Pierwszy raz, kiedy idziecie na najdłuższą pielgrzymkę w Polsce?
Nie.
Obdarte stópki były po ostatnim razie?
Trochę tak, ale jest bardzo fajnie.
Ja większość jeździłam w wózku.
Oni rzeczywiście od małego jeździli. No, Mania, ty ile tam masz lat?
10.
To 11 razy byłaś. No. No, ale dzisiaj dzieci już o 5 rano wstały, już były gotowe.
Dlaczego zabiera pani całą rodzinę na pielgrzymkę?
Na pielgrzymce się wychowaliśmy i dzieci od samego początku, jak chodziły, Faustyna, to mogły poznawać i Kościół, taki naprawdę żywy, wspólnotę chrześcijańską, wszystkie relacje takie jak są w grupie. Wydaje mi się, że to jest najlepszy, taki pierwszy Kościół, który rzeczywiście dzieciaki poznają. I też wiadomo, wielu rzeczy muszą sobie odmówić. Tak, mama poznała tata na pielgrzymce. Wielu rzeczy muszą sobie odmówić, wielu rzeczy muszą się nauczyć i widzą kawałek Polski naprawdę z zupełnie innej strony, bo my jesteśmy z miasta, także dla nich zobaczyć, jak tak naprawdę żyją ludzie w domach. To jest naprawdę też bardzo cenne doświadczenie.
I stają się twardsze.
Na pewno jest to hartujące, chociaż wydaje mi się, że dzieci zupełnie inaczej do tego podchodzą. Może dla starszych, dla nas to jest takie, że to jest jakiś wysiłek, że to jest jakieś hartowanie, ale dzieci tak zupełnie naturalnie w to wchodzą. Nie wiąże się to dla nich z jakimś takim bólem. Nie, oni to po prostu przyjmują.
Która to twoja pielgrzymka?
Pierwsza.
I jakieś masz oczekiwania? Dużo się już na pewno nasłuchałeś na temat tego, jak jest.
Rzeczywiście trochę się nasłuchałem, ale z bardzo otwartą głową i otwartym sercem podchodzę do tego. Wojciech, zupełnie nie wiem, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że uda mi się wyciszyć i dużo pomodlić.
W grupie 12 idę od początku.
Czyli od ilu lat?
Teraz.
12 raz. Co to znaczy grupa ekstremalna?
To teraz nam zrobili, bo myśmy mieli jako 12. Chyba dlatego, że najdalej mamy, najdłuższą trasę, bo my idziemy z Czarnkowa.
Pani gotowa na to?
Oczywiście, ja co roku chodzę. W tych samych butach idę 12 raz. Idę z prośbą po prostu o nawrócenie młodzieży, o nawrócenie moich wnuków, bo też mi trochę odchodzą od Boga. I za chorych i cierpiących, ponieważ ja jestem, też pracuję w Caritasie i wszystkich chorych, cierpiących obeszłam przez pielgrzymkę, przyrzekłam im, że będziemy się modlić za nich.
Jako młoda osoba chodziłam, a potem z dziećmi tylko tak dorywczo, na kilka dni, na 6, na 3, na 2. Małgosia Swędrowska. A teraz tutaj zabieramy Adama, lat 6. I też chcę z nim spędzić czas, bo to czwarte dziecko ostatnie. I takie mam poczucie, że też mu się należy takie bycie z mamą, sam na sam. No ale przede wszystkim, no właśnie, to jest pielgrzymka, czyli taki czas, taki oddany też Panu Bogu, ale taki czas wejścia w siebie. Bo jako mama czwórki dzieci w takim zabieganym życiu ducha się gdzieś pomija czasami i też pielgrzymka to nie tylko ten czas taki religijny, tylko czas doświadczania dobroci od ludzi. I to jest też niesamowite. Dużo słyszymy o złu tego świata, a o wiele więcej jest dobra.
A były jakieś takie wątpliwości przedpielgrzymkowe? Może nie, a może to za trudne z dzieckiem?
Ja wręcz miałam tak, że koniecznie chciałam pójść z dzieckiem, dlatego że dla mnie pójście samodzielnie to są takie wakacje, to jest za łatwe. A w ogóle w grupie to jest też tak, że sobie nawzajem pomagamy, że co chwilę ktoś podchodzi i pyta, czy nie pomóc. Więc w ogóle na pielgrzymce to jest przekraczanie tego trudu i ta radość.
Posłuchajmy więc, czy trzeciego dnia radość cały czas jest obecna u Małgosi.
Jest pięknie, jest rodzinnie, właśnie mamy postój w Koźminie Wielkopolskim, tutaj przy kościele. Ludzie porozkładali swoje kocyki, dzieci jedzą posiłki. Mamy co chwilę takie akcje, że panie wyskakują, czy panowie dają dzieciom cukierki, ciasteczka. I nasze dzieci mówią, co za dobry świat. Na pielgrzymce no każdy ma swoją intencję i swoje trudy, ale no równoważy się to absolutnie i pewnie jeszcze przeważa z ogromnym dobrem, które spotykamy w ludziach.
Ach, gdyby ten świat mógł być taki piękny na co dzień. A może jest w sumie?
No właśnie, a może jest. Może my musimy właśnie takimi oczami zacząć patrzeć, tak? Oczami wiary, oczami nadziei, oczami miłości. I to dobro wtedy zacznie też wzrastać. Mamy też taka piękna uroczystość w Rozdrażewie, gdy dojdziemy, mamy w kościele mszę prymicyjną. Kiedyś młody człowiek rozeznawał tutaj w naszej grupie siódemkowej swoje powołanie. Teraz już jest kapłanem, ksiądz Marcin będzie swoją właśnie prymicyjną mszę świętą odprawiał. Także też takie piękne wydarzenie duchowe.
No dobrze, no ale jakieś rany, jakiś ból?
No jest trochę asfaltówki, są bąbelki, ale to wszystko jest w granicach normy. Jeżeli pochyla się nad tym bąbelkiem pielęgniarka, która tutaj już pielgrzymuje chyba 40 raz i z taką czułością opatruje twoje rany, to po prostu aż się chce mieć te rany. Ale też muszę powiedzieć, że w naszej grupie rodzinnej pielgrzymują młodzi ludzie, tacy 16-17-latkowie i idą. Dawno temu, gdy pielgrzymowałam, to było tak, że jak coś tam się stało z kostką, jak coś tam się wydarzyło z bąblem, to wracali do Poznania. A ci są twardzi, idą.
Trzeci dzień jest taki przełomowy. Niektórzy mówią, że jak człowiek przejdzie te 3 dni, to już do Częstochowy dojdzie, ponieważ 3 pierwsze dni są bardzo długie, 35, 42 i 35 kilometrów. Ojciec Leonard Bielecki, franciszkanin. No zatem zmęczenie już daje się we znaki, organizm się przyzwyczaja także do dużego wysiłku. Grupa się formuje, to znaczy te relacje są coraz silniejsze, ten charakter grupy też jest coraz bardziej widoczny. Znaczy to jest taki dobry dzień, chociaż nie ukrywam, bardzo męczący. Psychicznie idzie mi się dobrze, natomiast tak, idzie mi się ciężko fizycznie. Nogi już bolą. No to jest pewien trud wpisany w ten ruch pielgrzymkowy. No jest to, co by nie powiedzieć, marsz pokutny.
Śledzę sobie na Facebooku relacje grupy 6 Wyciszenia. Wrzucacie zdjęcia z jakichś chaszczy, lasów, łąk, pól i myślę sobie, że może to jest właśnie sedno piękna tej pielgrzymki, bliskość natury.
Na pewno, to znaczy natura mówi, Bóg stworzył świat, więc w tym świecie jest odbicie też Pana Boga. Po prostu słychać wiatr, słychać skowronki, pięknie szumią łany zbóż, no to brzmi tak może romantycznie, ale tak to wygląda, tak to jest. Po prostu świat jest piękny, a my pośród tego świata możemy iść dalej. To jest jakiś czas łaski, naprawdę, to jest super. I cały czas można dołączyć na każdym etapie. Jeszcze tydzień będziemy szli, także naprawdę spokojnie można dołączyć.
Świętą Górę koło Gostynia na 5 dni opanowali młodzi ludzie. Było to już 5. wakacyjne spotkanie młodzieży z archidiecezji poznańskiej. Ale na świętogórskie Paradiso przyjechali także młodzi z innych zakątków Polski, a także z zagranicy. Był tam również Jacek Marciniak.
Uwielbiam tą atmosferę ludzi, którzy tu przyjeżdżają i że czuć to, że Kościół jest żywy i to, że wspólnota ludzi chrześcijańskich, katolickich może się tak świetnie razem bawić, integrować i że jesteśmy po prostu w Kościele.
Łączy nas jedno, że jesteśmy wspólnotą, kościołem.
Myślę, że te rzeczy, które tutaj się dzieją, są raz, że potrzebne, a dwa, że na poziomie. To, co teraz jest potrzebne młodzieży, to żeby wszystkie rzeczy, które dzieją się przy kościele, były rzeczami fajnymi, przyciągającymi, na poziomie, ciekawymi. Żeby to nie było takie kościelne, jak myślimy o tym z 20 lat temu. Czyli żeby to nie były nudne kazania, siedzimy w ławkach i zasypiamy. Tylko żeby to było coś szałowego. I widzimy, że większość konferencji, które są prowadzone w Bazylice, to są młodzi dla młodych. To są ludzie, którzy prowadzą Instagrama, prowadzą jakieś konto na Facebooku. Oni mówią do ludzi od siebie niewiele młodszych. Mówią o swoich doświadczeniach wiary, doświadczeniach Boga. I to są bardzo piękne rzeczy.
Jestem ksiądza Arkadiusz Szady, duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, organizator Paradiso.
Skąd się wzięło Paradiso?
Paradiso zrodziło się jako owoc Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Po Światowych Dniach Młodzieży spotkaliśmy się w gronie młodych i duchownych i rozmawialiśmy o tym, jakie były doświadczenia i jakie byłyby może potrzeby wśród młodych ludzi, na które możemy odpowiedzieć w ramach wydarzeń duszpasterskich, które będą dla nich otwarte i zachęcające. Stąd też zrodził się pewien pomysł. Później na gruncie tego pomysłu była pewna wizja. Na gruncie tej wizji konkretny projekt przedstawiliśmy księżom Filipinom na Świętej Górze w Gostyniu i dzięki ich otwartości już po raz właściwie szósty odbywa się Paradiso na Świętej Górze w Gostyniu.
W zasadzie na Paradiso jestem pierwszy raz, więc takie nowe doświadczenie dla mnie, ale takie bardzo pozytywne, jakby bardzo uderza z tego miejsca taka otwartość młodzieży na wszystko, co się tutaj dzieje. Jest bardzo dobre takie też połączenie modlitwy razem z takim podejściem właśnie zabawy tutaj, która też jest młodzieży potrzebna. No wiadomo, że każdy też potrzebuje czasem się pobawić. Każdy ma w sobie coś z dziecka i czasem po prostu trzeba się pośmiać, powygłupiać, więc bardzo mi się podoba.
Paradiso to spotkanie młodych ludzi, wśród których jest rzesza ludzi pewnie bardzo otwarta na Pana Boga i blisko Niego, rzesza ludzi, która jest taka szukająca i też rzesza ludzi, którzy zupełnie nie mają pojęcia o tym, jaka mogłaby być relacja między nimi a Panem Bogiem, ale ta atmosfera może być dla nich takim światłem w tunelu. Ale przede wszystkim Paradiso to jest spotkanie, bycie z drugim człowiekiem. Tu jest dużo form rekreacji, rozwoju osobistego, tego poprzez warsztaty, zabawy, poprzez muzykę, ale też jest w tym wszystkim modlitwa, bo chodzi o to, że modlitwa nie przeczy temu, żeby być normalnym, świetnie prosperującym, kapitalnie spędzającym czas człowiekiem.
Teraz będziemy mieć czas na księgę, czyli od godziny 12, ale tak naprawdę możemy się już powoli zbierać. Dokończcie rozmowy, które macie do dokończenia i o 12 widzimy się na księdze w tych samych grupach.
Po okresie pandemii warto pobyć razem z młodzieżą, podoświadczać nowych wydarzeń. Atmosfera jest bardzo przyjazna, można z każdym porozmawiać, powiedzieć się doświadczeniami.
Co to jest księga?
Księga to jest spotkanie w małych grupach, na których rozmawiamy na podstawie takich pytań, które sobie zadajemy i na podstawie fragmentu Pisma Świętego.
W programie Paradiso jest od takiej strony eventowej to gry świętych, które mają pomóc w integracji. To są normalne gry plenerowe. Dodatkowo też są różnego rodzaju warsztaty, jest ich niemalże 50 rodzajów tych warsztatów, w ramach których młodzi ludzie rozwijają swoje umiejętności i zdolności, albo też zainteresowania.
Byłam na śpiewie tradycyjnym, dzisiaj mamy emisję głosu.
Dodatkowo są też konferencje i świadectwa. Konferencje księży biskupów z Polski, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi, a świadectwa młodych, obecnie obserwowanych influencerów ze świata social mediów. To są świadectwa też młodych chrześcijan przede wszystkim oraz modlitwa, a także na podsumowanie każdego dnia to są koncerty, kino letnie, czy też strefa chillu nazywana nocnym targiem, w którym mamy festiwale smaków, dobrą muzykę i fajną zabawę do północy.
To jest dla mnie takie spotkanie przede wszystkim z Panem Bogiem, ale też z drugim człowiekiem, bo tutaj jest bardzo dużo młodych ludzi i bardzo lubię tą atmosferę, która tutaj się tworzy, którą my tworzymy. Atmosfera radości, takiej wspólnoty, ale też atmosfera takiego rozważenia, takiego skupienia się na tym, co mam w sercu, na modlitwie i myślę, że każdy może odnaleźć trochę siebie w Panu Bogu.
Paradiso to taki czas, kiedy możemy się wszyscy razem spotkać ze wspólnotami, nie tylko z naszego miasta, ale też również z innych miast, na przykład z Poznania. I to jest integracja. To jest coś, czego potrzebujemy, przez cały rok pracujemy, a tutaj możemy wypocząć, poznać nowych ludzi, spędzić razem czas. Czas na pewno wartościowy dla każdego z nas. Jest dużo zajęć, ale również i zabawy. Byłam tutaj rok temu. Niestety z powodu pandemii był tylko jeden dzień. W tym roku są 5 dni. Śpimy w namiotach, świetnie się bawimy, spędzamy razem czas.
Ja jestem na Paradiso już 4 raz i to jest taki super czas, żeby odpocząć i spotkać się z ludźmi, z którymi mamy wspólne wartości i możemy czuć się jak jedna wielka rodzina po prostu.
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest.
Ksiądz Tomasz Buliński z Poznania.
Dlaczego tu ksiądz jest?
Byłem tu od początku, to jest
piękny czas dla ludzi młodych. Ja z młodymi przebywam od początku swojego kapłaństwa i rzeczywiście to, co tutaj się dzieje, to coś wspaniałego. Także gratulacje dla wszystkich organizatorów. Zachęcam, żeby jak najwięcej tutaj przyjeżdżało młodych ludzi, bo to są najpiękniejsze dni w archidiecezji poznańskiej dla ludzi młodych.
Takie spotkania są potrzebne młodym?
No jak najbardziej. Młodzi dzisiaj poszukują różnych dróg. Zresztą ten świat oferuje wiele dróg, a jest taka jedna droga, która prowadzi do nieba i trzeba tą drogę odnaleźć. I tutaj Paradiso i Gostyń ułatwia odnalezienie tej właściwej drogi do Pana Boga.
Program jest niezwykle bogaty. Chodzi o to, żeby znaleźć z młodymi ludźmi wspólny język i w tej wspólnym dialogu spróbować pokazać piękno bycia chrześcijaninem.
Niemal każdego dnia do Fundacji Panda Team zgłasza się ktoś potrzebujący wsparcia w trudnym momencie śmierci albo nieuleczalnej choroby dziecka. Fundację założyli rodzice chłopca, który przegrał walkę z chorobą nowotworową. Teraz jego ojciec, Filip Tarachowicz, często sam musi mierzyć się z trudnymi pytaniami rodziców, także tymi najbardziej skrajnymi, dotyczącymi m.in. tego, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie i śmierć małych dzieci. Z szefem Fundacji Panda Team, która działa w Poznaniu i okolicach, rozmawiał Jacek Butlewski.
Kiedy Michał odszedł?
W zeszłym roku, w październiku, 2 października, w sobotę, w święto ptaków, ale też Dzień Aniołów Stróżów. Michał chorował na nowotwór mózgu, meduloblastomę, tak się on dokładnie nazywa. Jest to typowy dziecięcy nowotwór, na którym właśnie dzieci mogą zachorować.
Jest cały czas z Wami za sprawą fundacji.
Tak, ta choroba pojawia się nagle. My żyliśmy do tamtego momentu totalnie beztrosko, można powiedzieć. W sensie mieliśmy problemy jak każda taka standardowa rodzina. Gdzieś rozwijaliśmy swoje pasje. Po prostu normalnie żyliśmy i pewnego dnia po prostu ta choroba się wdarła w nasze życie. Więc to było w czerwcu zeszłego roku, więc to wszystko trwało tylko 4 miesiące. I gdzieś podczas tego całego chorowania powstał taki ruch, można powiedzieć, gdzieś w przestrzeniach internetu, który nazywał się Panda Team właśnie, od tego, że Michał bardzo lubił pandy. Idąc za ciosem, trochę tak mówimy, że ta fundacja sama powstała, zanim faktycznie zaczęła istnieć formalnie, bo rzeczywiście ci ludzie się zgromadzili wokół nas i na wzór tej pomocy, którą nam udzielili, postanowiliśmy założyć fundację po odejściu Michała i rzeczywiście 2 tygodnie po jego odejściu już byliśmy u notariusza zakładać fundację.
Dlaczego fundacja powstała? Jak pomagacie?
Zauważyliśmy, że brakuje pewnego rodzaju pomocy, ponieważ mamy jeszcze drugiego syna, 7-letniego, wtedy 6-letniego Karola. Wtedy zauważyliśmy, że tak jak Michał był bardzo zaopiekowany tak systemowo, fundacyjnie, dostał pełno prezentów, tak jak wiadomo, jak wszyscy się mobilizują, gdy dziecko choruje, tak Karol był trochę w tym wszystkim pominięty. To znaczy my jako rodzina oczywiście tego nie robiliśmy, przyjaciele też nie, ale tak mam na myśli na przykład inne fundacje, to był taki temat nieporuszany to rodzeństwo, a wiemy, widzieliśmy, że Karol, można powiedzieć, w jakimś sensie też choruje, może nie fizycznie, ale jest to jego mała tragedia, znaczy wielka tragedia małego człowieka. No i też po odejściu Michała został dzieckiem w żałobie, którym no nie zaopiekowała się żadna, nie znaleźliśmy pomocy w żadnej organizacji i zauważyliśmy, że nie ma tej pomocy dla pozostałych członków rodziny, którzy towarzyszą w tej chorobie.
Wy tą lukę wypełniacie.
Tak, staramy się wypełniać i będziemy ją, jeszcze mamy plany.
Pojawia się czasem takie pytanie, nie wiem jak było w Waszym przypadku, ale ze strony brata czy siostry, dlaczego mój brat, dlaczego moja siostra umiera? I czy jesteście w stanie takiemu dziecku pomóc, które pyta?
No właśnie, i to jest to, że my się zastanawialiśmy, ale chyba w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to jest pytanie, na które nikt nie znajdzie, przynajmniej tu na ziemi, odpowiedzi. Może kiedyś się dowiemy, po co to wszystko było, ale patrząc z perspektywy człowieka, który jest tu na ziemi, nie znajdziemy odpowiedzi, więc i nie udzielimy tej odpowiedzi na takie pytanie.
Ale pomożecie jakoś, w sensie?
Ale dlatego, no tak, to wsparcie, które choć trochę pozwoli, my mamy takie hasło fundacyjne. Oswajamy onkorzeczywistość i to oswajanie moim zdaniem jest tutaj kluczem do tego, że nie sprawimy, że tego problemu nie będzie, ale oswoimy go, czyli pomożemy trochę z nim żyć. To jest też sieciowanie trochę tych rodzin, poznawanie ich ze sobą, żeby nawzajem dla siebie byli wsparciem. Tutaj w Poznaniu założyliśmy grupę na Facebooku Onkorodziny z Poznania i okolic. Niebawem również otworzymy grupę dla osieroconych rodziców, to się tak nazywa. I po prostu chcemy stworzyć grupy wsparcia dla takie i online, i stacjonarne dla takich rodziców. A poza tym organizujemy też różne warsztaty dla dzieci z rodzin onkologicznych, bo gdy właśnie rodzina choruje, no to nie ma czasu na zastanawianie się, na rozwijanie na przykład pasji tych dzieci, które akurat w tym momencie są zdrowe. Cała uwaga skupia się na tym chorym członku rodziny. A chcemy dać właśnie taką przestrzeń, taką możliwość tego, że taki rodzic to dziecko da do nas na warsztaty i to dziecko będzie zaopiekowane.
Jesteście przygotowani na to, żeby odpowiadać na te najtrudniejsze pytania właśnie dlaczego właśnie, bo takie będą się pojawiać, takie już się pewnie u was pojawiają, dlaczego umiera trzylatek, dlaczego odchodzi pięciolatka.
To jest trudne rzeczywiście. Mamy psychologa dziecięcego, jesteśmy w trakcie nawiązywania współpracy z psychoonkologiem. Myślę, że nie będziemy szukali na siłę odpowiedzi na to pytanie, bo są to rzeczy, które nie mieszczą się w głowie.
A co zrobić, jak takie pytanie się pojawia? Najlepiej?
Myślę, że najlepiej przyznać się, że się nie wie. To jest, myślę, klucz do wielu rzeczy. My często skupiamy się na tym, jak się zachować, co powiedzieć, a czasami nawet powiedzieć nie wiem, co powiedzieć, nie wiem, czemu to się wydarzyło, robi więcej niż szukanie na siłę odpowiedzi. I myślę, że też czasem cisza, po prostu bycie. Myślę, że to też jest po prostu ważne, żeby być po prostu, bez nawet jakichś wielkich, szumnych słów. A każdy mimo wszystko szuka jakoś tej swojej, tej odpowiedzi na te pytania i może kiedyś je gdzieś znajdzie. Nie wiem, ja też szukam cały czas. Może też ją znajdę, a może nie. Jakby już z tym żyję, jest taki pogodzony, że nie, ale może mnie jeszcze życie zaskoczy.
Na ile Kościół, na ile Bóg w takiej sytuacji pomagają? Organizacje kościelne chociażby. Czy także tam rodzice dziecka umierającego mogą szukać pomocy?
Powiem szczerze, my jesteśmy fundacją, która nie jest związana z żadną religią, ale no nie da się uciec od takich tematów w przypadku szczególnie odchodzenia, który jest sam w sobie takim momentem stykania się różnych światów i myślę, że każdy bez względu na to, co wyznaje, w co wierzy, zauważy to, bo jest to rzeczywiście moment, no można powiedzieć, w jakimś sensie mistyczny i rzeczywiście nie wiem do końca, jak to wygląda. Gdzieś próbowaliśmy szukać, ale też życie jest tak dynamiczne, że czasami, że trudno jest usiąść i tak dobrze zrobić taki tak zwany research i po prostu wszystkich organizacji, które działają. Wiem, że jest wielu osób duchownych w różnych hospicjach. Oni mają do czynienia na co dzień z takimi przypadkami odchodzenia i myślę, że to jest dobry kierunek, żeby tam po prostu uderzyć i tam szukać może odpowiedzi na pewne pytania. Ale też trzeba powiedzieć o tym, że naturalną rzeczą, nawet taką psychologiczną, jest to, że w człowieku rodzi się bunt do pewnych rzeczy i my sami też jesteśmy osobami wierzącymi, ale na swoim etapie mamy pewien bunt, który nie jest takim buntem, powiedzmy, jaki obserwujemy gdzieś może w przestrzeni publicznej. To jest taka wewnętrzna niezgoda, trochę taka jak kłótnia z rodzicami, można powiedzieć, która nie kończy się przecież wyrzeknięciem się rodziców, tylko po prostu tym, że czasami może jesteśmy na nich źli przez dłuższy czas. I tak trochę to wygląda, więc też naturalną rzeczą jest, że takie osoby po prostu czują pewną niesprawiedliwość tego.
Jak możemy pomóc Fundacji Panda Team? Gdzie można was spotkać w najbliższym czasie? Czy wiem, że festyn był niedawno, ale no gdzie będą te okazje, żeby z wami porozmawiać chociażby, a może jest ktoś taki, kto przeżywa teraz utratę dziecka i też ona, ta osoba by chciała szukać pomocy, to gdzie was znaleźć?
Biuro mamy na Chrobrego 38 w Poznaniu. Zapraszamy tam zawsze. To jest taka przestrzeń, nieduża, ale nasza, w której tworzy się wiele dobra. Zawsze tam zapraszamy na kawę, na coś, no po prostu na rozmowę. Wcześniej proszę się zapowiedzieć, no bo wiadomo, że nie zawsze czasem jesteśmy w terenie. Ale tam zapraszamy, a tak to najłatwiej nas po prostu w mediach społecznościowych znaleźć, na Facebooku, Instagramie, czy po prostu przez stronę internetową napisać maila, zadzwonić, też jest podany numer. Najłatwiejszy kontakt o takich akcjach, które się będą działy gdzieś jeszcze w Poznaniu, to są wszystkie rzeczy, które się dopinają, więc nie chcę mówić, ale na pewno jeszcze w te wakacje pojawimy się gdzieś w Poznaniu, może nawet tutaj niedaleko radia przy Rynku Łazarskim, może też będzie przestrzeń i okazja, żeby się spotkać. Chcemy być obecni też w tej przestrzeni, bo chcemy też w fajny sposób pokazywać naszą fundację, ale i przez ten taki przystępny sposób, jaki na przykład był piknik. My tam nie spotkaliśmy się po tym, żeby debatować i płakać na przykład nad losem, tylko spotkaliśmy się, żeby się bawić i w ten sposób zwrócić uwagę na trudny problem. I to jest naszą taką misją, żeby w taki sposób no właśnie oswajać te tematy trudne.
Dzisiejsza Ewangelia to klasyczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Dla Państwa komentuje ją dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, mamy wakacje, a skoro wakacje to jest też dla wielu z nas czas wyjazdów wakacyjnych, różnych podróży. I oczywiście te podróże zwykle kojarzą nam się bardzo przyjemnie. To jest zwiedzanie czy odwiedzanie jakichś nowych miejsc, odkrywanie świata, jakieś też czasami przygody. Ale to, co mi się też jakoś kojarzy z podróżami, to jest takie doświadczenie pewnego braku, bo kiedy jedziemy w podróż, nie jesteśmy w stanie zabrać ze sobą wszystkich możliwych, potrzebnych rzeczy. Zawsze jakoś nasze te możliwości są w jakiś sposób ograniczone. I dla mnie podróże wakacyjne to jest też takie skojarzenie z doświadczeniem takiej bardzo życzliwej ludzkiej pomocy. Parę razy się tak zdarzyło, że właśnie czegoś pilnie potrzebowałem i nie inaczej było też już w te wakacje. Jeden wyjazd taki wakacyjny z młodzieżą mam za sobą i tam było tak, że dojeżdżaliśmy pociągiem i w tym miejscu nie było żadnego większego sklepu, a potrzebowaliśmy zrobić zakupy i z pomocą przyszła nam taka rodzina z Ukrainy, która przebywała w tym samym miejscu co my. Zupełnie bezinteresownie, nawet można powiedzieć, nie prosiliśmy o tę pomoc, została nam zaproponowana. Podwiozą nas do sklepu, co uczynili z wielką chęcią i ku naszej ogromnej radości. I takich historii mógłbym kilka opowiedzieć właśnie, gdzie doświadczyłem tak zupełnie z zaskoczenia takiej czystej, bezinteresownej ludzkiej życzliwości i pomocy. I to jest piękne doświadczenie i nawet w tym doświadczeniu najlepsze chyba nie jest to, że udało się zdobyć, nie wiem, jedzenie kupić na wyjazd, czy doświadczyć jakiegoś konkretnego dobra, ale samo to doświadczenie, że są ludzie, którzy są życzliwi, to daje taką ogromną ufność, nadzieję, pocieszenie, że ludzie naprawdę są dobrzy. To jest takie też uzdrawiające doświadczenie dla każdego, kto nie doświadczył miłości, bo z drugiej strony znam wiele takich ludzkich historii, gdzie ktoś naprawdę tej krzywdy i zła doświadczył bardzo dużo w swoim życiu, i tym osobom jest trudno jakoś tak patrzeć z optymizmem na świat, właśnie z takim zaufaniem do drugiego człowieka, bo skoro doświadczyli tylko krzywdę, jakieś zło, no to trudno jest im żyć taką nadzieją, że ten świat i ludzie są dobrzy i trochę żyją w takim przekonaniu, że umiesz liczyć, licz na siebie. Co wydaje mi się takim nie do końca dobrym sposobem na życie, przekonaniem takim, że właśnie no tylko mogę liczyć na siebie, bo my mamy wokół siebie ludzi, którzy mogą nam pomóc i są dobrzy. I nawet w jednym z objawień Pan Jezus do świętej Katarzyny ze Sieny powiedział taką rzecz, że to dlatego właśnie nie obdarował wszystkich porówno i nie dał wszystkim tych samych talentów, po to, żebyśmy byli sobie potrzebni. Że to jest jakiś też zamysł Boży, że my się bardzo różnimy co do różnych właśnie umiejętności, co do tego, jak potrafimy pomagać lub mniej pomagać, ale bez wątpienia jest tak, że im więcej doświadczamy tego dobra, tym jakoś łatwiej nam to dobro dawać drugiemu człowiekowi. I mówię o tym wszystkim dlatego, że w jakimś sensie jest to taka ilustracja, można powiedzieć, z dnia dzisiejszego do dzisiejszej Ewangelii. A dzisiejsza Ewangelia opowiada bardzo znaną historię o miłosiernym Samarytaninie i o tym, jak to wszystko ma się do siebie, jak to nasze życie też przystaje i do tej opowieści, i do tych różnych doświadczeń też wakacyjnych, czy doświadczeń, kiedy doświadczyliśmy właśnie tej pomocy ludzkiej. O tym opowiem, jak zawsze, po krótkiej przerwie muzycznej. Serdecznie zapraszam. Tak jak powiedziałem, historia miłosiernego Samarytanina jest nam, myślę, dobrze znana. Jest to historia, którą opowiada Jezus w odpowiedzi na podchwytliwe pytanie faryzeusza o to, kto jest moim bliźnim, wobec kogo jestem zobowiązany właśnie do pełnienia uczynków miłosierdzia. I Pan Jezus właśnie w ten sposób opowiada, że jesteśmy nie tylko Żydzi, oczywiście odpowiadał to Żydom, ale nie tylko oni, ale my wszyscy, którzy chcemy być uczniami Jezusa, jesteśmy wezwani, zaproszeni do tego, żeby żyć miłością, czy można powiedzieć, nie robić wyjątku dla nikogo, że nasze miłosierdzie i nasza miłość, nasze serce powinno być otwarte dla każdego. I ta Ewangelia w jakimś sensie daje nam też taki wgląd do tego, jak na przykazania, na prawo patrzy też Jezus, bo to wszystko odbywa się w kontekście prawa. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa mamy właśnie przemówienie Mojżesza, który przypomina o prawie, jakie dał Pan Bóg i o tym, że to prawo wcale nie jest takie trudne. Jak patrzy Jezus na prawo? Nigdy nie patrzy w taki sposób, jak nam się to czasami zdarza, że patrzymy na to prawo jako coś narzuconego z góry, do czego jesteśmy zobowiązani i jeszcze najchętniej byśmy szukali różnych furtek, żeby czuć się usprawiedliwionymi od jakiegoś niewypełnienia prawa, pominięcia jakiegoś obowiązku. Trochę taka właśnie była mentalność faryzeuszów, ale myślę, że każdy z nas znajdzie w swoim życiu takie historie, w której chociaż po części się odnajdzie w tym, no jestem usprawiedliwiony, z jakiegoś tam powodu nie wyświadczyć jakiegoś dobra. Jezus zupełnie pokazuje inną perspektywę, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby patrzeć na prawo w takim kontekście, czego ono mi nakazuje, tylko po prostu działać, że to prawo jest pewną wskazówką, jak działać dobrze, jak żyć miłością, ale pierwsze jest to po prostu działaj, nie oglądaj się na to te wszystkie usprawiedliwienia, tylko czyń dobro i to jest takie pozytywne podejście do prawa, że to prawo wskazuje mi drogę, a nie zamyka pewne drogi, tylko ono otwiera, bo wydaje mi się, że prawo, które daje nam Bóg, to jest coś, co ma nas wyrwać z takiego zamknięcia się w sobie i otwarcia na zewnątrz, na drugiego człowieka, też oczywiście na Boga, bo te przykazania dzielą się na takie dwie grupy. Przykazania wobec Boga i wobec drugiego człowieka. I to ma otwierać nasze serce właśnie szeroko, z tego zamknięcia, zapatrzenia się w siebie, bo to do niczego nie prowadzi, jest ślepą uliczką, a właśnie prawo otwiera nas i wyprowadza nas, w jakimś sensie można powiedzieć, na wolność. Że prawo nas czyni wolnymi, bo otwiera nasze serce, no, rozszerza je. I ten proces no, czasami bywa trudny. Może to nie jest moment na to, żeby opowiadać o tych różnych trudach i przez jakie doświadczenia może nas Pan Bóg przeprowadzić, ale to jest właśnie zamysł Boży. To jest duch tego prawa. Prawo, które ma mnie prowadzić do większej wolności, do większej miłości. I w pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz przytacza takie słowa, które prawdopodobnie były i jakoś w sercach Izraelitów i możliwe, że czasami w naszych, takie pytania, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, właśnie to prawo, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I można tu sobie dopowiedzieć wiele innych naszych wymówek. Gdyby coś właśnie inaczej się potoczyło, to bym to prawo wypełnił. Gdybym doświadczył więcej dobra ze strony ludzi, to łatwiej byłoby mi kochać. I rzeczywiście, no one mogą być w jakiejś części uzasadnione, te pretensje, ale to pierwsze czytanie i Pan Bóg przez usta Mojżesza mówi, że to słowo jest bardzo blisko ciebie w twych ustach i można w jakimś sensie dopowiedzieć, że któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam? No właśnie Jezus, który z nieba wstąpił, przyniósł nam to doskonałe prawo miłości i dał nam swojego Ducha Świętego, żebyśmy mogli je wypełnić. Ten obraz taki, że Duch Święty wypisuje to prawo w naszym sercu, to jest nic innego jak to, że Duch Święty nas uzdalnia, pociąga, zaprasza do tego, żeby czynić dobro, żeby żyć miłością miłosierną na co dzień. I tak jak powiedziałem, to doświadczenie dobra od drugiego człowieka, czy nawet to takie przyjemne doświadczenie, że komuś pomogłem, to nie jest główna motywacja naszego czynienia dobrze. To nie jest tak, że też chcemy uniknąć jakiegoś takiego poczucia nieprzyjemnego, które się wiąże jakoś z litością, że ktoś jest biedny, cierpi, chce mu pomóc. Tylko pierwszą naszą motywacją w ogóle do tego, że czynimy dobro, to jest to, że my sami tego dobra i miłosierdzia, i miłości Bożej doświadczamy. Na takim poziomie nawet tym na co dzień nieodczuwalnym, że to, że istniejemy, to jest owoc Bożej miłości, że Bóg w każdym momencie chce mojego istnienia. I tak po najmniejsze zakamarki naszego życia, tych różnych wydarzeń, tam wszędzie jest Bóg, który nas chce doprowadzić do większego dobra, większej wolności i szczęścia. I ta Ewangelia właśnie kończy się tym wezwaniem Jezusa, idź i czyń podobnie, to znaczy nie oglądaj się zbytnio na to, co wolno, a co nie wolno. Kiedy staniesz przed jakąś okazją do czynienia dobra, to po prostu to rób. Nie szukaj wymówek, tylko pomagaj, bo to rozszerza serce, dlatego też pomagaj, bo Bóg pierwszy nam pomógł w tej największej naszej niedoli, czyli w grzechu i często ojcowie Kościoła komentują, że to Jezus jest tym miłosiernym Samarytaninem, który przyszedł i opatrzył zranioną grzechem ludzkość i wprowadził ją do Ojca, płacąc właśnie za nasze utrzymanie, można powiedzieć, to jest taki obraz naszego zbawienia, że chce nas prowadzić do Ojca, czyli do zjednoczenia z Bogiem, do świętości, do nieba, gdzie będziemy doskonale już wolni, kochający i szczęśliwi, ale też tutaj, kiedy już odpowiadając na Bożą miłość czynimy dobro i działamy zgodnie z prawem miłości Bożej, no to jesteśmy coraz bardziej wolni, kochający i szczęśliwi. I też takiego życia Wam pięknego wszystkim życzę i takiego otwierania nieustannie każdego dnia swojego serca na to, co Bóg chce dać i do czego Bóg też wzywa i chce Ciebie, mnie, każdego z nas doprowadzić.
W teorii nie ma zatem nic skomplikowanego. Po prostu idź i czyń podobnie. No, ale pozostaje jeszcze praktyka, a z tym, jak wiadomo, bywa różnie. Życzymy Państwu okazji do wielu dobrych uczynków w tym tygodniu. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.